Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. 8 czerwca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Gościem programu będzie biskup nominat Romuald Kamiński. Nadamy też obszerną relację z audiencji ogólnej oraz pielgrzymki do źródeł chrześcijaństwa, jaką odbywają biskupi katolickich kościołów wschodnich. Z kolei ksiądz Krzysztof Mondel będzie mówił o prawach człowieka jako fundamencie cywilizacji Solidarności. Do odkrywania pozytywnych aspektów życia zachęcił Benedykt XVI. Dzisiejsze rozważanie papież poświęcił modlitwie dziękczynienia i uwielbienia, jaką jest psalm 111. Odchodząc od tekstu katechezy, papież podkreślił, że łatwiej dostrzegamy negatywne aspekty naszego życia. Psalmista natomiast zachęca nas do odkrywania dobrych rzeczy, które nas spotykają, ponieważ one wywołują wdzięczność. Tylko z takim nastawieniem, podkreślił Ojciec Święty, możemy godnie uczestniczyć w Eucharystii, która jest dziękczynieniem.
Na placu Świętego Piotra zebrało się ponad 30 tysięcy pielgrzymów. Papież przed wygłoszeniem katechezy nawiązał do wiecznej pogody, jaka panuje w Rzymie. Wiatr jest symbolem Ducha Świętego. Mamy nadzieję, że teraz Duch Święty będzie nas oświecał podczas medytacji psalmu, powiedział Benedykt XVI. Papieską katechezę streszczono także po polsku.
Psalm, który dzisiaj rozważamy, jest modlitwą dziękczynienia i uwielbienia. Psalmista dziękuje Bogu za wielkie dzieła, jakich dokonuje w ludzkich dziejach. Uwielbienie natomiast budzi się w jego sercu, gdy uświadamia sobie, kim jest Bóg i wymienia jego przymioty. Majestat i wspaniałość, wierność i sprawiedliwość, świętość i potęga, miłosierdzie i łaskawość. Modlitwa uwielbienia z kolei wywołuje w duszy psalmisty bojaźń Bożą, która nie jest strachem ani lękiem, ale szczerym szacunkiem i pełnym miłości oddaniem. Taka bojaźń pańska jest początkiem mądrości.
Polaków Benedykt XVI poprosił o duchowe wsparcie.
Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Dziękuję wam za świetliwość i za modlitwę. Proszę, aby pamięć Jana Pawła II budziła was pragnienie duchowego wspierania jego następstwa. Niech Bóg błogosławi wam i waszym najbliższym.
Przyjechaliśmy tutaj na audiencję do naszego papieża. Mówię naszego, bo każdy papież jest nasz.
Chcemy mu przekazać, żeby nas odwiedził też w Polsce kiedyś. Bardzo byśmy tego chcieli, ale że się nie możemy na razie tego doczekać, to przyjechaliśmy tutaj, żeby się z nim zobaczyć. I bardzo byśmy się cieszyli, jeżeli mógłby spełnić to nasze życzenie.
Bardzo się cieszę z tego, co powiedział papież Benedykt XVI, że będzie starał się kontynuować dzieło Jana Pawła II. To myślę, że wzięło wszystkich Polaków, ujęło za serce i dlatego też bardzo się z tego cieszę.
Z pewnością się cieszymy, że właśnie Benedykt jest tak podobny do naszego Jana Pawła II w zachowaniu, w sposobie bycia.
Jest taki bezpośredni, serdeczny, bardzo miły i za to go kochamy bardzo. I dlatego, żeśmy tu przyjechali.
Chcemy się za niego modlić, bo tej modlitwy jemu jest na pewno potrzeba. I swoją postawą życia świadczyć o tym, że naprawdę jesteśmy wiernymi i Chrystusowi, i Kościołowi Chrystusowemu, i tymi, którzy naczelną władzę w tym Kościele mają.
Podoba mi się to, że ciągle wspomina i wraca do tego, co nasz Ojciec Święty zapoczątkował. Jestem mu za to wdzięczna, nawet i za to, że modli się przed audiencją generalną przy grobie naszego Ojca Świętego.
Radość, że jest następcą naszego rodaka, że dalej poprowadzi Kościół drogą wytyczoną przez niego.
Jest to dla mnie też przeżycie. Ja byłem kilkakrotnie w Rzymie, przywoziłem grupy z tej parafii, już było ponad 100 osób. I zawsze jechaliśmy do naszego papieża. To jest pierwsze spotkanie z papieżem Benedyktem XVI.
Modlimy się za nowego papieża, bo też nam jest bardzo bliski i miły naszemu sercu, dlatego że on był przyjacielem naszego papieża.
Przyjechaliśmy też pokłonić się nieżyjącemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Część z nas była na pogrzebie. Wtedy już powstała myśl, żeby przyjechać, zobaczyć tak na spokojnie grób. I dlatego też jesteśmy na audiencji, bo przecież inaczej byś nie mogło.
Myślę, że przekazujemy to, co wszyscy pielgrzymi przekazują z Polski. I przekazywali Janowi Pawłowi II i teraz przekazują Benedyktowi XVI. Przede wszystkim miłość, wiarę, uczucie takiej wspólnej jedności, bo wszyscy jesteśmy wspólnotą w chrześcijaństwie i chcemy właśnie tutaj przez tą pielgrzymkę, to zwłaszcza dzisiaj na tej audiencji, przeżywać.
Chcielibyśmy zabrać jakąś siłę dla całych rodzin, błogosławieństwo, no i na pewno niezapomniane przeżycie, wrażenia.
Chcielibyśmy zabrać wiarę, która stąd płynie od nowego papieża.
Ducha miłości, głębszej wiary, modlitwy.
Chcielibyśmy zabrać płynącą od niego taką miłość, którą kieruje do wszystkich ludzi. To jest widać w słowach, które mówi, to jest widać w jego zachowaniu, więc to wszystko chcielibyśmy wziąć do nas, no i tymi wartościami podzielić się.
Na zakończenie audiencji generalnej Benedykt XVI szczególnie pozdrowił arcybiskupa Większego Lwowa, kardynała Lubomyra Huzara i grecko-katolickich biskupów uczestniczących w pielgrzymce pod hasłem Chrześcijańskie korzenie Europy, pielgrzymka do źródeł. O jej znaczeniu mówi prałat Krzysztof Nitkiewicz z Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Prawie wszyscy spośród 20-osobowej grupy biskupów uczestniczących w pielgrzymce należą do tradycji bizantyjskiej. Łączy więc ich ta sama liturgia, te same zwyczaje, ta sama dyscyplina prawna, a jednak ich doświadczenie duszpasterskie jest bardzo różne. Z jednej strony mamy przedstawicieli kościołów prześladowanych, nieistniejących oficjalnie w krajach komunistycznych, które teraz troszczą się przede wszystkim o odbudowę struktur duszpasterskich, o formację duchowieństwa, o tworzenie różnych nowych form pracy z laikatem. Z drugiej strony są kościoły istniejące w granicach Unii Europejskiej. Na przykład tutaj we Włoszech istnieje kościół italo-grecki o bardzo starożytnej tradycji. Klasztor w Grottaferracie, mający rangę egzarchatu apostolskiego, obchodzi w tym roku tysiąclecie swojego istnienia. Są również eparchie grekokatolickie w Lungro i w Piana degli Albanesi na Sycylii. Tam problemy są zupełnie inne, na przykład brak powołań, troska o zachowanie własnej tożsamości, bo przecież wszystkie struktury duszpasterskie, kościelne wokół należą do tradycji łacińskiej. I dlatego dobrze, że ci wszyscy biskupi mogą spotkać się razem, mogą przede wszystkim poznać się nawzajem, bo często jeden o drugim niewiele wie, a w ten sposób wymieniają doświadczenia, podejmują niektóre wspólne inicjatywy i to niewątpliwie okaże się bardzo twórcze na przyszłość. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 1997 roku w Nyíregyháza na wschodnich Węgrzech. Teraz mamy Rzym i miejmy nadzieję, że również w przyszłości będą jeszcze okazje do tego, żeby razem się spotkać i porozmawiać.
Rano hierarchowie katolickich kościołów wschodnich modlili się przy grobie Jana Pawła II, mówi ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego biskup Włodzimierz Juszczak.
W Rzymie jest pierwszy raz taka pielgrzymka zorganizowana. Uczestniczą w niej biskupi katolicy wschodni z Europy, ukraińscy z Czech, ze Słowacji, biskup z Grecji. Jesteśmy zakwaterowani u ojców salezjanów. Natomiast każdego dnia mamy spotkania w różnych miejscach, które wiążą się z korzeniami chrześcijaństwa. Podkreślamy to, że chrześcijaństwo ma dwa korzenie, wschodnie i zachodnie płuco. I dlatego też dzisiaj jesteśmy w bazylice świętego Piotra. Tutaj odprawiliśmy w pobliżu grobu apostoła Piotra mszę świętą. Odwiedziliśmy również i świętego Josafata, jak również i grób Jana Pawła II. Wybieramy się również i do Barii, do świętego Mikołaja, który jest tym takim szczególnym świętym łączącym wschód i zachód. Spotykamy się również i z przedstawicielami kongregacji kościołów wschodnich i innych przedstawicieli. Mamy konferencje, w których rozważamy te korzenie wschodniego chrześcijaństwa, które również tutaj w Rzymie są obecne.
Czy właśnie fakt organizowania takiej pielgrzymki oznacza, że w tej chwili trzeba się szczególnie zastanowić nad swoimi korzeniami na początku trzeciego tysiąclecia?
Oczywiście, że wszyscy zastanawiamy się nad tym swoim chrześcijańskim korzeniem, tym głównym, ale oprócz tego również i my, jako przedstawiciele kościołów wschodnich i biskupi, kapłani i wierni, również sięgamy do swoich korzeni, a więc zastanawiamy się nad naszą identycznością, nad tym, co stanowi istotę tego kościoła wschodniego chrześcijaństwa, czym my się odróżniamy od kościoła zachodniego, będąc w jedności z Ojcem Świętym. I dlatego też szukamy tych swoich korzeni, tej swojej pierwotnej identyczności, tego swego pierwotnego charakteru. I to jest taka właśnie pielgrzymka, to jest takie szukanie tych korzeni naszych wschodnich.
Wczoraj tutaj w Watykanie był rosyjski minister spraw zagranicznych. Czy jest to też okazja do myślenia o dialogu ekumenicznym, perspektywach dialogu ekumenicznego?
Nie bierzemy pod uwagę tego, tutaj, kto odwiedza Watykan, ale o ekumenii rozmawiamy, myślimy, modlimy się również. I jest, myślę, to wezwanie, szczególnie do kościołów wschodnich, na to trzecie tysiąclecie szczególne, aby do tej jedności, która była pierwotnym dobrem kościoła powszechnego w pierwszym tysiącleciu, żeby do tej jedności rzeczywiście doprowadzić. No są to oczywiście starania różne ze strony Stolicy Apostolskiej, ale myślę, że przede wszystkim chodzi o działanie Ducha Świętego i on najwięcej może zrobić.
Z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI mianował księdza Romualda Kamińskiego biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Od 1992 roku był on kanclerzem kurii diecezji warszawsko-praskiej.
Nominacja, przyznam, że mnie zaskoczyła. Różne są myśli i uczucia, które się rodzą w tym momencie, pełne obaw, ale też jest jakiś spokój, że skoro taka jest wola Boża, to myślę, że Pan Bóg jakoś w tym pomoże. Jestem wdzięczny w tym momencie i ludziom, którzy w jakiś sposób stanęli na drodze do tej nominacji. Jeżeli można skorzystać, chciałbym objąć swoją wdzięcznością i modlitwą tych wszystkich, którzy byli na mojej drodze do powołania kapłańskiego, i rodziców, i najbliższych, potem wychowawców. Ukończyłem Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Takimi moimi bliskimi sercu wychowawcami byli obecni moi przełożeni, biskup Romaniuk i biskup Kędziora. Potem pracowałem u księdza kardynała prymasa obecnego. Wiele jestem mu winien wdzięczności za przygarnięcie i za wiele nauki, jakiej mogłem tam doświadczyć. I obecnemu księdzu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Gudziowi. Jeszcze przez kilka miesięcy byłem tutaj kanclerzem. Bardzo mnie życzliwie przyjął, no i wypuszcza w świat.
Księże biskupie, czy wiadomo już, kiedy będzie sakra? Gdzie?
Święcenia biskupie przyjmę 23 czerwca o godzinie 17 w katedrze ełckiej.
To jest dobry moment również, żeby powiedzieć coś o sobie. Jaka była droga do kapłaństwa? Jakie były późniejsze koleje?
Kończyłem szkołę podstawową w Janówce. To jest parafia położona niedaleko Augustowa. Potem do szkoły średniej chodziłem w Augustowie i maturę kończyłem w Białymstoku. Potem studiowałem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Bezpośrednio po święceniach pracowałem przez 2 lata jako wikariusz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku Kresach. I zaraz potem ksiądz prymas powołał mnie na swego kapelana i również obdarzył funkcjami w sekretariacie prymasa Polski i uczynił administratorem domu arcybiskupów warszawskich. Tam prawie dokładnie przepracowałem 9 lat. 25 marca 1992 roku, kiedy ojciec święty Jan Paweł II ustanowił nowe diecezje w Polsce, pierwszy ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej w porozumieniu z księdzem prymasem zaproponował mi objęcie stanowiska kanclerza kurii biskupiej na Pradze. Podjąłem się tego zadania i myślę, dzięki życzliwości biskupów, biskupa Kazimierza, Stanisława i świętej pamięci księdza biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, jakoś tę funkcję pełniłem i myślę, że jakaś cząstka jest i moja w powstaniu tej diecezji.
Czy wiadomo już, jakie będzie zawołanie biskupia? Może her też już jest znane?
Zawołanie biskupia jest proste. Subtuum presidium, pod Twoją obronę, ze znanej antyfony maryjnej. Natomiast jeżeli chodzi o herb, chciałbym, żeby był bardzo prosty. W herbie na niebieskim tle krzyż i duża litera M. Bardzo podobny herb miał świętej pamięci biskup Samsel i biskup Kraszewski. Dwaj biskupi, jak to mówimy, maryjni bardzo.
Księże biskupie, otwiera się zupełnie nowa perspektywa nowej posługi. Nadzieje, z nią wiązane pragnienia.
Chciałbym bardzo blisko jakoś być z kapłanami i z ludźmi, którzy w dzisiejszych czasach nie mogą odnaleźć swojej drogi. Ja to w jakiś sposób czyniłem i tutaj na Pradze. Mimo, że byłem kanclerzem, i jakby ta funkcja sugerowała tylko pracę z dokumentami, to jednak chciałem, żeby za tymi dokumentami był również widziany człowiek. A wiem z pewnej praktyki, że dużo ciepła, dużo serca i dużo czasu trzeba poświęcić najpierw kapłanom, żeby oni potem mogli z takim zapałem i z jakąś wewnętrzną swobodą i pogodą ducha również iść i pracować wcale w niełatwych czasach i na niełatwych terenach.
Nominacji serdecznie gratulujemy. Przypomnijmy, mówił ksiądz biskup nominat Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji jawskiej. Bóg zapłać serdeczne.
Bardzo dziękuję.
Prawa człowieka fundamentem cywilizacji Solidarności to temat dwudniowego seminarium Akademii Oświęcimskiej. Złożyły się na nie spotkania i publiczne debaty z udziałem wielu znanych osobistości. Podczas seminarium stale powracał kontekst Oświęcimia i komunizmu, mówi ksiądz Krzysztof Mondel.
Andrzej Zoll w przemówieniu otwierającym sympozjum Prawa człowieka fundamentem cywilizacji Solidarności przypomniał klasyczne stanowisko filozoficzne, będące także stanowiskiem chrześcijańskim, które w cieniu oświęcimskich baraków nie powinno być przez nikogo kwestionowane. Źródłem praw ludzkich nie są decyzje polityczne, wola ludu czy partii, ale człowieczeństwo. Zadaniem człowieka i powoływanych przez niego instytucji jest zatem odkrywać te prawa i troszczyć się o ich przestrzeganie. W realizacji tych zadań nieodzowna okazuje się cnota społecznej solidarności, o czym przypomniał Waldemar Rataj, dyrektor konkursu Pro Publico Bono. O solidarności w wymiarze nadprzyrodzonym mówił kardynał Franciszek Macharski. Krakowski metropolita odwołał się do ewangelicznego przykładu, który przed 25 laty papież Polak Jan Paweł II przywołał na forum UNESCO. Dla chrześcijan źródłem praw ludzkich jest umęczone człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, na którego wskazuje wylękniony Piłat i na które patrzy niewdzięczny tłum. Ecce homo, Bóg człowiek, niezrozumiany i odrzucony przez człowieka, przypomina każdemu z nas, że zachowanie pełnej ludzkiej godności możliwe jest tylko wtedy, kiedy nasze człowieczeństwo łączy się z bóstwem i człowieczeństwem samego Jezusa. Jerzy Buzek, były premier, poseł Parlamentu Europejskiego, przypomniał historyczne postacie, które na ziemi oświęcimskiej w wybitny sposób zrealizowały ideał chrystusowy, m.in. świętego Jana Kantego, a także Pawła z Zatora, czy Pawła Włodkowica, promotora humanizmu miłości chrystusowej, oryginalnej koncepcji społecznej będącej natchnieniem dla wielu jego współczesnych. Jerzy Buzek mówił także o trudnościach, jakie trzeba niekiedy pokonać na forum publicznym w imię zachowania pamięci o najnowszej tragicznej historii Oświęcimia, która wciąż wielu mieszkańcom Europy wydaje się trudna do przyjęcia, czy wręcz niewiarygodna. Wzmocnieniu tej pamięci, a także promocji regionu i mieszkańców Oświęcimia i okolic ma służyć powstająca nie bez trudów Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. O metodach promocji praw człowieka mówili także Barnabas Lenkowicz, parlamentarny rzecznik praw człowieka Węgier, oraz Nikiforos Damanduros, rzecznik praw obywatelskich Unii Europejskiej. O konieczności ponownego zdefiniowania praw ludzkich przypominali także inni uczestnicy obrad. Często zwracano uwagę, że katalogi praw ludzkich przyjęte w deklaracjach międzynarodowych były formułowane w dobie ekspansji wielkiego przemysłu i w cieniu wojen światowych. A w związku z tym często mają charakter defensywny, pasywny, starają się bronić osobę ludzką przed zagrożeniem ze strony ideologii, przemocy czy totalitarnego państwa, ale nie wskazują żadnych dróg rozwoju, a też nie pomagają znaleźć właściwego miejsca we współczesnym świecie, w którym szanse rozwoju, ale i zagrożenia pojawiają się nie tylko w przestrzeni publicznej czy w miejscu pracy, ale także we wszystkich innych sferach kultury, także tych najbardziej intymnych. Chrześcijaństwo ze swoim bogactwem tradycji ascetycznych oraz taką wizją rozwoju osoby ludzkiej, która sięga daleko poza horyzont doczesności, zawsze umiało zaproponować ludziom właściwy sposób organizacji życia jednostkowego i zbiorowego. Ta propozycja, podejmowana w naszych czasach m.in. przez laureatów tegorocznej Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka, wciąż pozostaje aktualna.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Relacja z Seminarium Akademii Oświęcimskiej kończy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Chrystus.